No dobrze, to zaczynamy w takim razie. Ja postaram się mówić głośno. Witam Państwa serdecznie w imieniu Zespołu Badawczego Środek Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem przy Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie oraz w imieniu współorganizatora naszego dzisiejszego spotkania, czyli Fundacji imienia Róży Luksemburg. Nazywam się Bartłomiej Starnawski, jestem pracownikiem naukowym IBL-PAN. Mam zaszczyt poprowadzić dzisiejsze spotkanie z Państwem, a jednocześnie zaanonsować je jako kolejny już cykliczny panel ośrodka dotyczący problematyki społecznej, politycznej i kulturowej lat 60. Pod dość obszernym tytułem Kościół, Gomułka, Moczar, języki polityczne lat 60. Dwa poprzednie, tylko przypomnę, z 20 listopada i 11 grudnia tego roku akademickiego dotyczyły komunizmu i pamięci historycznej oraz komunizmu w rodzinie, rodziny w komunizmie. Zacznę na początek od przedstawienia naszych panelistów i naszego wspaniałego gościa, którym jest pani dr Helena Dattner, wybitna polska historyk stosunków polsko-żydowskich, socjolog, tłumaczka i publicystka, działaczka społeczności żydowskiej w latach 1999-2000, przewodnicząca gminy wyznaniowej żydowskiej w Warszawie. Zajmuje się społeczną historią Żydów w XIX wieku, a także historią społeczności żydowskiej w Polsce po II wojnie światowej oraz socjologicznymi badaniami nad zjawiskiem antysemityzmu. Była dyrektorem Centrum Edukacji Kultury Żydowskiej, a także pierwszą kobietą w historii, która zasiadała w zarządzie Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Rzeczypospolitej Polskiej. Jest pracownikiem naukowym Żydowskiego Instytutu Historycznego, a od 2009 roku członkiem Rady Naukowej Żydowskiego Instytutu Historycznego. Swoje pole badawcze autodefiniuje jako rodzaj socjologii historycznej. W horyzoncie jej zainteresowań znajdowały się realia społeczności żydowskiej w wieku XIX i jej losy po II wojnie światowej oraz współczesne życie żydowskie w Polsce. Jest współautorką wspólnie z Ireneuszem Krzemińskim uznanych badań nad antysemityzmem we współczesnej Polsce. Jest także autorką książki wydanej przez ŻIH na podstawie rozprawy doktorskiej, a obronionej w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW Ta i tamta strona, żydowska inteligencja Warszawy drugiej połowy XIX wieku. Oraz jest współredaktorką także wraz z Aliną Całą wyboru tekstów źródłowych zebranych w książce Dzieje Żydów w Polsce 1944-68. Publikowała swe badania dotyczące śladów doświadczenia Holokaustu we współczesnej społeczności żydowskiej oraz innych zagadnień. Przypomnę, Dziecko Żydowskie 1944-68, także w tomach zbiorowych. Od 2003 roku kieruje w ŻIH zespołem badawczym współczesna historia, przepraszam, 2013 roku, tak? Kieruje w ŻIH zespołem badawczym współczesna historia i kultura Żydów i związki z historią i kulturą polską. Obecnie zajmuje się ów zespół zwłaszcza wątkami żydowskimi w kulturze polskiej lat 50. i 60. XX wieku. Jest także współautorką części wystawy głównej Muzeum Historii Żydów Polskich obejmującej okres po II wojnie światowej. Współtłumaczyła także wraz z Pawłem Śpiewakiem jedną z kluczowych dla analizy dyskursów pozycji Erwinga Goffmana, Człowiek w teatrze życia codziennego, dotyczącą analizy społecznych zachowań komunikacyjnych, tak zwanego modelu dramaturgicznego, która doczekała się aż 3 wydań. Proszę o powitanie. A teraz przechodzę do... Tak, przechodzę do reszty panelistów i będzie już krótko, bo to są moi koledzy. Dobrze. Doktor Grzegorz Wołowiec, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, starszy, kieruje dwoma zespołami badawczymi Literatura i Konteksty oraz Ośrodkiem Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem. Zajmuje się historią życia literackiego w PRL oraz ostatnio problematyką tzw. rozliczenia z komunizmem, szczególnie w perspektywie narracji biograficznych. Autor książki Nowocześni w PRL, Przybosz i Sandauer, artykułów w czasopismach i książkach zbiorowych oraz wielu haseł klasycznego dla badaczy przedmiotu słownika realizmu socjalistycznego. Był współorganizatorem konferencji Literatura i Socjalizm oraz Opowiedzieć PRL, uczestnikiem projektów badawczych dotyczących realiów epoki stalinizmu, socrealizmu lat 50., m.in. w grancie Historia IBL PAN, a także jest współwykonawcą projektu badawczego Opowiedzieć PRL, współredaktorem wraz z Katarzyną Chmielewską tomu zbiorowego Opowiedzieć PRL oraz PRL Życie po życiu, a także Literatura i socjalizm. Współredaktor przygotowywanego do druku wyboru studiów na temat socrealizmu w kulturze i literaturze polskiej, tłumaczonych na język angielski, Studies on Socialist Realism, Polish View, jest członkiem Rady Naukowej IBL PAN. I ostatni z naszych panelistów, Michał Czaja. Krytyk literacki, poeta i animator warszawskiego środowiska literackiego, związany ze Staromiejskim Domem Kultury, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zajmujący się dydaktycznie problematyką teorii kultury oraz specyfiką tekstu kultury. Jest to reprezentant najmłodszego stosunkowo pokolenia badaczy problematyki komunizmu w literaturze i ich wzajemnej relacji, zwłaszcza w publicystyce Aleksandra Watta, oraz potencjału subwersywnego tego doświadczenia w literaturze współczesnej, zwłaszcza w prozie Michała Witkowskiego. Ostatnia jego uwagę, i miejmy nadzieję, że tutaj powrócimy do tego podczas panelu, zajmują kwestie jakościowego opisu i analizy zjawiska rewizjonizmu, także jako próba znarratywizowania tego zjawiska, czy węzi etapu już ex post, zwłaszcza w perspektywie pism Jacka Kuronia. Jest redaktorem kwartalnika literackiego Wakat oraz stałym współpracownikiem Oskild i IBL PAN. Dobrze, przejdę teraz...
Wspólnikiem, nie
pracownikiem.
Etatowym pracownikiem.
Dobrze, przejdę teraz do krótkiego zagajenia. Jest dobry moment, żeby, bo widzę, że dużo nowych twarzy się pojawiło na naszym panelu, żeby odrobinę przybliżyć działalność naszego ośrodka, zanim przejdę do zagajenia właściwego. To może tak. Nadrzędnym celem, który towarzyszy pracy badawczej naszego zespołu, jest próba opowiedzenia historii PRL-u z jednej strony, nie abstrahującej od faktów historycznie obiektywnych, z drugiej jednak krytycznie nastawionej do dyskursywnych praktyk i towarzyszących im intencji, którymi obudowane jest pole znaczeniowe pojęcia komunizm. Takimi zwłaszcza, które zawłaszczają w sposób nadrzędny pole doświadczenia historycznego. Mówiąc krótko, próbujemy opowiedzieć historię PRL-u niezaprojektowaną a priorycznie, niezapośredniczoną w jednolitych ramach metanarracyjnych, pozwalających rościć sobie prawo do pamięci zbiorowej, a dalej do budowania wreszcie konstruktu my zbiorowość, my naród i roli rzeczników odpowiednio i strażników owego my oraz tak wytwarzanej tożsamości zbiorowej. Zgodnie z mottem, które towarzyszy naszej pracy, słowami autorstwa Reinharda Koseleka, historia nie jest ani sądem, ani alibi, a więc uwolnieni od tej pokusy uspójnienia, interesujemy się sposobami wypowiadania doświadczenia historycznego i budowania narracji o PRL-u w sposób wielotorowy. Głównie jednak próbując po pierwsze zrozumieć i opisać w oparciu o zróżnicowane źródła, od przekazu autobiograficznego aż po sferę audiowizualną, kluczowe momenty historyczne oraz po drugie przeanalizować towarzyszące im ex post ujęcia interpretacyjne, funkcjonalizacji i procedury perswazyjnego użytkowania przeszłości wskazują jednoznacznie na wybitnie aksjologicznie nacechowany wymiar roszczeń względem teraźniejszości i współczesnej sceny społeczno-politycznej. Przede wszystkim budowania nowych dychotomii i podziałów na fundamentach starych. Komunizm, antykomunizm. Polskie obce, swój zdrajca. Bardzo zasadne, otwarte pytanie, które pojawiło się tuż po przełomie, na początku lat 90. w debacie historiograficznej, zwłaszcza w piśmie Mówią Wieki, czy PRL w całości należy uznawać za ustrój totalitarny, zastąpiło niebawem pytanie odwrotne. Czemu PRL nie uznawać za ustrój totalitarny w całości? Tak postawione zagadnienie zamyka w zasadzie drogę do dyskusji, otwierając tylko pole dowodowe dla, mówiąc metaforycznie, archiwum historii totalitaryzmu. Zamyka drogę dla rozumienia świeżo zakończonego etapu historii, zastępując je poetyką rozliczenia czy rozrachunku. Okres stalinowski, traktowany zwłaszcza jako swoisty emblemat rzutowany na całość dziejów PRL-u w Polsce, choć należałoby w zasadzie powiedzieć po fukotowsku okresów PRL-u, prowadzić musi w sposób nieuchronny w wyniku takiej obróbki symbolicznej, prócz oczywistego nieporozumienia, do mityzacji kilkudziesięciu lat trwania Polski Ludowej, ale też podważenia społecznego spektrum narracji, różnorodności punktów widzenia i definiowania zjawisk z perspektywy indywidualnej i grupowej, choćby i takich jak spostponowany wielokrotnie awans społeczny. Nie ulega przy tym kwestii, iż do poszczególnych wydarzeń z kalendarium i na scenie politycznej PRL-u oraz zjawisk im towarzyszących należy podchodzić jak w przypadku represji stalinowskich, przymusowych przesiedleń czy też marca 68 bez analitycznej taryfy ulgowej. Ale i nie może budzić wątpliwości w sposób symetryczny odmowa potraktowania komunizmu w Polsce, będąca domeną zresztą niedawnej prokuratorskiej polityki historycznej, lustracyjnej, w sposób zupełnie jednolity i jednoznacznie negatywny, który paradoksalnie, zwłaszcza w okresie IV RP, okazał się być figurą dyskursywną, fundującą bardzo już współczesną rację stanu, paradoksalnie idącą w kierunku wykluczenia, czy fundowaną na wykluczeniu. Każde społeczne doświadczenie definiowane w sposób pozytywny w ramach historii PRL-u w tak zaprojektowanym polu interpretacyjnym w sposób automatyczny musiałoby ulegać eksterioryzacji poza kategorię narodu i narodową prawomocność narracji historycznej, a każde negatywne równie automatycznie umacniać ją. I teraz przejdźmy do właściwego zagajenia do tematu. Podobne problemy jak w prezentowanej przeze mnie przed chwilą drobnym streszczeniu związane z niejednolitością ponad 14-letnich rządów Gomułki i asymetrią oceń z niej związanych towarzyszyć będą naszym panelistom i Państwu podczas dyskusji. Okres od października 1956 przez marzec 68 aż do dramatycznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu w roku 70 rozpada się zwykle w opisie historiograficznym, można rzec, na obraz Polski dwóch prędkości. Po pierwsze, realiów sceny politycznej, a weń władzy w permanentnym kryzysie legitymizacji, nadto władzy zaangażowanej w próbę sił przeciwstawnych frakcji partyjnych, tak zwanych natolińczyków i puławian, których powiedzmy, no nie wiem, tłumaczyć to? Tak? I Polska drugiej prędkości, realiów życia społecznego małej stabilizacji, opisywanego zwykle w kategoriach metonimicznej stagnacji i kontrolowanej izolacji społeczeństwa od ideologii, a których połączenia, w zasadzie zderzenie tych dwóch prędkości, następuje najpierw w okolicach milenium Chrztu Polski, czy mówiąc inaczej tysiąclecia państwowości, najpełniej zaś podczas wydarzeń marcowych. Pośród tych kluczowych wydarzeń, czy też widomych słupów milowych okresu gomułkowskiego, wpisane są także inne, warte do ponownego rozpoznania, bo pomostowe, zjawiska o kluczowej randze, takie jak rewizjonizm toczący się w dwóch wymiarach, modelu intelektualnego czy inteligenckiego, jak w wypadku Kołakowskiego i Pomiana, czy Kuronia i Modzelewskiego, a także później komandosów, motywowanego potrzebą reformacji systemu oraz model rewizjonizmu robotniczego, umotywowanego potrójnie potrzebą powrotu do kategorii prawdziwego socjalizmu, którego to postulatu reprezentantem na przykład w fabryce Efesona Żeranio, żądającym utworzenia Rady Robotniczej, był legendarny Lechosław Goździk. Podobne argumenty zresztą podnoszone były w zakładach pracy w Łodzi, Nowej Hucie, zakładach Cegielskiego w Poznaniu itd., itd., które na fali odwilży stopniowo się rozrastały. Po drugie, sytuacji ekonomicznej, podwyższania norm, obniżki płac itd. oraz po trzecie, narastającej świadomości uzależnienia gospodarczego Polski od Związku Radzieckiego i buntu, który z tego wynikał. O genezie epoki gomułkowskiej nie da się myśleć rozłącznie z epoką poprzednią, z epoką stalinizmu. Ponowne pojawienie się na scenie politycznej towarzysza Wiesława rekonstruować należy, ja to bardzo, bardzo sygnalnie mówię w tym momencie, w kontekście potężnego kryzysu legitymizacji, czy kryzysów legitymizacji partii, które miały dość specyficzną dynamikę. Pierwszym oczywistym aspektem jest śmierć Stalina w 1953. Drugim impulsem odwilży była ucieczka na zachód wysokiego funkcjonariusza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, co wiemy pewnie powszechnie, Józefa Światły w grudniu 1953, który od września tegoż roku na falach Radia Wolna Europa nadawał cykl Kulisy Bezpieki i Partii. I jakby tutaj to była kolejna podstawa kryzysu tej partii, ponieważ wypływały tam informacje na temat funkcjonowania aparatu bezpieczeństwa, plotki na temat życia elity partyjnej itd., itd. Kwestionujący tym samym dogmat jedności partii, który był utrzymywany jakby w dyskursie publicznym na zewnątrz. Kolejnym ciosem legitymizacji stał się 20. zjazd KPZR z 25 lutego 1956 roku, na którym wygłoszony został przez Chruszczowa słynny referat o kulcie jednostki i jego następstwach. Podczas owego zjazdu umiera Bierut. To kolejny cios. Następnym ciosem dla rozchwianej już ekipy stalinowskiej w 4 miesiące po referacie Chruszczowa były wydarzenie poznańskiego czerwca. Symboliczne z punktu widzenia dyskursu marksistowskiego, albowiem doszło do wypowiedzenia przez klasę robotniczą mandatu władzy partii jako ich rzekomego przedstawiciela. Różnorako, co prawda, i myślę, że tutaj może pani paneliści się do tego odnoszą, opisywano te ostatnie wydarzenia na przykład jako rodzaj powstania patriotyczno-narodowego. Dosyć jednak powiedzieć w tym miejscu, iż przyczyniły się one walnie do zmiany władzy oraz były jednym z czynników wprowadzania odwilży. Krótko mówiąc, zaistniała potrzeba uwierzytelnienia zdruzgotanej partii i jej władzy wobec społeczeństwa. Na tej właśnie fali pojawił się Gomułka jako symboliczny argument przekształcenia skostniałego systemu ustrojowego. I tutaj kończąc, no nie jest moją rolą w trakcie tego zagajenia dokonywać bardzo szczegółowych interpretacji tego okresu. Dosyć powiedzieć, iż podstawowa linia podziału w sposobach definiowania Polski popaździernikowej opiewa dwa przeciwstawne twierdzenia. Po pierwsze, wybrałem łagodne. Andrzej Walicki, wybitny historyk idei, twierdzi, iż rozpoczął się wtedy proces systemowego przekształcenia ustroju Polski Ludowej, który można by nazwać autorytaryzmem posttotalitarnym. Czyli totalitaryzmu już nie ma. Po drugie, w charakterystyce socjolożki Hanny Świdy-Zięby rysowałaby się ocena zgoła przeciwstawna. Stwierdziła ona konsekwentnie w swych pracach, odwołując się do szerokiego rozumienia pojęcia totalitaryzmu, iż trwał on w Polsce przewlekle od 1949 do 80 roku, twierdząc, iż ostatnie 9 lat to była agonia lub erozja związana z brakiem impetu decyzyjnego, możliwości performatywnych, niemożności skoordynowania działań na wszystkich polach aktywności partyjnej. Nazwała uczona ów ustrój i jego specyfikę drugim totalitaryzmem. za Smolarem. Ten, który nastał po śmierci ideologii, czyli po marksizmie stalinowskim. Ów totalitaryzm w ujęciu Świdy-Zięby to państwo policyjne będące specyficznym tworem, który nie jest już ani ruchem, ani nie nosi znamion przeeskalowanego terroru. I to tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Być może jeszcze się włączę w dyskusję. Przejdźmy do zagadnień panelowych. Pierwszym zagadnieniem panelowym, dosyć szeroko zarysowanym ze względu na temat, jest pytanie, o jakim politycznym obrazie epoki gomułkowskiej możemy mówić ex post? Jakie fundamentalne różnice względem etapu stalinowskiego da się wyświetlić w dyskursie partyjnym lat 60., czy da się zdefiniować i dokonać dystynktywnego rozróżnienia języków politycznych epoki? W jaki sposób zmieniały się, jeśli w ogóle, sposoby legitymizacji socjalistycznej władzy ludowej? I tutaj, jeżeli chodzi o kolejność, to prosiłbym, żeby zaczął być może Grzegorz Wołowiec. Dobrze będzie?
No tak się umówiliśmy.
No. Potwierdzam.
Więc proszę Państwa, ja bym chciał właśnie pierwszą część swojej wypowiedzi poświęcić takiej ogólnej strukturze. Zdefiniowania, określenia tego, jak granic tej epoki, którą się tutaj zajmujemy, czy granicznych wydarzeń tej epoki, jakim epoki, którą my nazywamy okresem gomułkowskim, czy latami 60. Tam określenia chronologiczne, granice chronologiczne to jest na przykład 1056-1970, natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę, w moim ujęciu, tutaj kluczową rolę jednak pełnią czy te wydarzenia, które mają moim zdaniem kluczowy charakter, określimy nazwami nie lada miesięcy, a więc październik i marzec, październik 56-68. Jak gdyby, chciałbym w najkrótszy sposób, jak to możliwe, pokazać punkt wyjścia i punkt dojścia. W ujęciu takim nazwijmy to częściowo, wyjściowo quasi metapolitycznym. Mianowicie chciałbym sens tych wydarzeń, czy takie najogólniejsze przedstawienie tej historii rozpocząć od określenia, zdefiniowania problemu, przed którym stanęła powiedzmy polska rewolucja po prostu w 1956 roku. Problemu, przed którymi stanęły władze ówczesne, ludzie zajmujący się polityką w tym 1956 roku. I, a więc w momencie upadku reżimu stalinowskiego. Ten problem określiłbym formułą, jak wyjść z terroru. Formułą zaczerpnięto oczywiście z tytułu książki Bronisława Baczki, książki powstałej w 1989 roku, której tematem jest moment termidoriański rewolucji francuskiej. Jest to dzieło z zakresu historii idei, stanowiące ważne osiągnięcie historiografii dotyczącej, rozległej historiografii dotyczącej rewolucji francuskiej. Ale jest to też dzieło, jak myślę, w jakimś sensie wywiedzione z własnego doświadczenia politycznego samego autora, Bronisława Baczki, który był aktywnym uczestnikiem rewolucji komunistycznej w Polsce, a potem po październikowych przemian i konfliktów. Więc myślę, że tą książkę można czytać podwójnie, prawda? Jako dzieło stricte historiograficzne, ale również jako dzieło, w którym no, zawarty jest jakiś komentarz, przedstawiane jakieś własne doświadczenie polityki, prawda? Uprawiania polityki, bycia rewolucjonistą. No. I Baczko tak określa tą sytuację, przed którą stanęli politycy w 1956 roku. Tutaj na chwilkę będę cytował Baczkę. Jaką przestrzeń polityczną, instytucjonalną wymyślić na czas po terrorze? Wola zażegnania wszelkiej groźby nawrotu terroru wymagała teraz stawiania problemów politycznych w kategoriach pozytywnych, instytucjonalnych i instytucyjnych. Pytanie, jak skończyć z terrorem, zamieniło się niepostrzeżenie w pytanie, jak dokończyć rewolucję. Termidorianie musieli więc wymyślić nową utopię, odpowiadającą nowemu początkowi republiki, nawiązującą do jej początków i zasad założycielskich, do jej oczekiwań i obietnic skompromitowanych terrorem. Oczywiście w odniesieniu do tej historii, którą się zajmujemy, ta okres terroru należy uznać okres stalinowski w pierwszej kolejności jako ten, który tam będzie punktem odniesienia dla refleksji politycznej i poszukiwania odpowiedzi na pytanie, co dalej z rewolucją. Teraz najogólniej mówiąc, odpowiedź Gomułki na to pytanie, Gomułki, któremu w 1956 się przez aklamację dał pełną władzę nad krajem, a więc odpowiedź Gomułki, ona z pewnością kształtowała się jakiś czas, ale brzmiała tak, że właśnie odpowiedź na pytanie, jak wyjść z terroru, doprowadziła do stworzenia nowej, odmiennej koncepcji politycznej, czy odmiennej, nowej idei polityczności, którą próbowano wprowadzić w życie i według której organizowano życie publiczne i wszystkie inne wymiary życia kraju. Koncepcji polegającej w istocie na depolityzacji przestrzeni publicznej. O ile okres rewolucji to jest okres radykalnego konfliktu, antagonistycznego, polegającego czy dążącego do zniszczenia przeciwnika, tak jak się go definiuje. Prawda? O tyle po 1956 roku recepty na zażegnanie kryzysu i sposobu na sprawowanie władzy już bez terroru upatrywano właśnie w idei depolityzacji, całkowitej depolityzacji, a więc budowy szeroko pojętego konsensusu wokół władzy, możliwie szeroko pojętego konsensusu politycznego, społecznego wokół władzy, mniej lub dalej, ale wokół, zastrzegającej sobie pełny, bardzo silnie strzeżony monopol na politykę. W tym, tak ta idea polityczności miała wyglądać. A więc władzy, konsensus wokół władzy zastrzegającej sobie monopol na politykę, zarazem jednak udzielającej bardzo daleko posuniętych swobód w innych wymiarach czy zakresach życia społecznego. Czego wyrazem był na przykład boom kulturowy lat 60. To niebywałe. Lata 60. to jest okres wielkich osiągnięć polskiej kultury w rozlicznych jej wymiarach, bo i filmu, i muzyki, i literatury, i teatru, i plastyki, również rozwój nauki, w tym humanistyki na niebywałą skalę. To są najlepsze lata Instytutu Badań Literackich. Lata 60. właśnie, które do dzisiaj są źródłem jego prestiżu, tak muszę powiedzieć. Więc ta odpowiedź Gomułki brzmiała w istocie podobnie jak w przypadku polityków Termidora, tych, o których pisze Baczko. Czyli cytując Baczkę, no miała charakter, czy polegała na monistycznych i monolitycznych wyobrażeniach przestrzeni politycznej. Ale już nie przestrzeni nienależących stricte do świata polityki. Dziedzinę polityki zawężono, poddano pełnej monopolizacji władzy, natomiast otwarto to, co do tej pory również podlegało sankcjom, ocenom politycznym. Teraz tak mi się wydaje, że jeśli patrzy się na lata 60., to tą sprawę, to fundamentalne metapolityczne założenie przyjęte na początku 56 roku, ale w momencie polskiego terminora, kiedy polska rewolucja przerewolucja w Polsce postanowiła zmienić styl swojego działania, są po prostu niezbędne. Wszystkie konflikty, represje, myślę, czy konflikty polityczne idące za nimi represje lat 60. wynikały, moim zdaniem, w pierwszej kolejności właśnie z naruszenia tego tabu politycznego, monopolu władzy. I te represje miały charakter wyraźnie definiowane były w ramach jak gdyby tego założenia, które tutaj przedstawiałem, a więc karano za wtrącanie się do polityki wyłącznie, a nie za jakieś inne przedmioty. Tak wyglądał początek okresu, o którym się zajmujemy. Jego faktycznym końcem, końcem lat 60. był 68 rok, czyli moment, w którym teren powrócił. Zastosowany selektywnie, ale powrócił. I to, co naprawdę interesuje, co ważne, myślę, dla zrozumienia sensu tej epoki, jej przebiegu, jej dynamiki, to odpowiedź na pytanie, co takiego się stało w okresie gromułkowskim, że wypadki przybrały tak fatalny obrót, mimo wiele zapowiadającego początku. A więc w istocie pytam o genezę marca 68 roku, najważniejszego moim zdaniem wydarzenia dla zrozumienia takiego głębokiego sensu lat 60. Kwestie podejmowano przez wielu polskich historyków bardzo przednie, ale moim zdaniem ciągle tajemniczą, niewyjaśnioną, budzącą wątpliwości. Dariusz Stolba, autor bardzo poważnej książki, jaką jest książka Kampania antysyjonistyczna, w odpowiedzi na pytania o przyczyny kampanii antysyjonistycznej wymienia kilka najbardziej prawdopodobnych przyczyn. Zamknięcie ust niepokornym intelektualistom, zmiany kadrowe w partii i państwie, rekonsolidacja kierownictwa partyjnego wysokiego, chodziło o konflikt z Ohadem konkretnie, Gomułki z Ohadem, pacyfikacja ograniczonego w sumie buntu sudeckiego. I po przytoczeniu, omówieniu tych możliwych przyczyn marca, samokrytycznie i wyraźnie w bezradny sposób stwierdza, i tutaj cytuję, każdy z tych celów można było osiągnąć bez odwoływania się do paseł antysyjonistycznych i bez rozpętywania atmosfery histerii. Antysemityzm był pomocny, ale niezbędny. Właściwie skąd się to wzięło, prawda? Co było przyczyną rozpętania tak haniebnej kampanii w sytuacji, kiedy powtórzmy, każdy z rozpatrywany przez historyków cel tego wydarzenia można było osiągnąć w dużo łagodniejszy sposób. Moim zdaniem problem tkwi w tym, że historia marca przedstawiana jest, jeśli chodzi o jej genezę, w zawężonym polu historycznym. Najczęściej jako, a więc w polu historycznym historii wewnątrzpartyjnej, jako intolerans czy tak władzy na przykład, czy coś w tym rodzaju. Czego się nawet nie da udowodnić, co Stola uczciwie w swojej książce przedstawia. A więc próbuje się marzec interpretować jako historię wewnątrzkomunistyczną, a nie historię polską. Tu jest moim zdaniem pies pogrzebany. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Stałem się rzeczokrotna, wiózł się komputer, wobec tego mój. W związku z tym pozwoleni będą Państwo kilku cytatów, które wydawały się tutaj jakoś takie bardzo spektakularne, za co przepraszam. Ja odpowiadając na Pana pytanie i też dziękując Panu za te ramy, które bardzo tu i to pytanie, które, no, które zawisło, tak, które jest bardzo istotne, to powiem od razu, że ja będę odpowiadała krótko zresztą na Pana pytanie, które nieco przeformułowałam sobie, tak, czyli będę mówiła nie tyle o języku, ile o praktykach legitymizacyjnych. Będę mówiła o tym, po pierwsze dlatego, że jest mi to bliższe, po drugie wydaje się, że analiza tekstów samych bardzo niezbędna i bardzo oczywiście ważna, może być niewystarczająca w sytuacji, kiedy mamy do czynienia jak w latach 60. z językiem politycznym, no językiem, który, prawda, który znamy, który jest częściej ezopowy, nie bardzo precyzyjny, chociaż oczywiście można z tego bardzo wiele wyciągnąć i zrozumieć. Tutaj powołam się na znakomity tekst Tomka Żukowskiego, który kiedyś analizował i porównywał dyskurs Gomułki, dyskurs Kościoła w roku 66. I to była ta analiza przemówień, prawda, Wyszyńskiego i Gomułki. I można oczywiście w ten sposób też bardzo wiele zrozumieć. I teraz te praktyki dyskursyjne, praktyki legitymizacyjne, no sobie podzieliłam na praktyki, które mówią o jakimś procesie i praktykach dotyczących ludzi, działań na ludziach. I kiedy sobie zadałam takie pytanie, jakie mieliśmy propozycje polityczne w polu lat 60., no a to wyszło mi jakoś tak, że mieliśmy kościół niezmieniony właściwie, tak? To znaczy kościół, jaki znamy dla naszego rozumienia tego, co było, no to można powiedzieć, że to był kościół, w którym stosunek do bolszewików i ateistów miał wiele do rzeczy. Krótko mówiąc, to był taki kościół, prawda, zamarynowany, niezmieniony właściwie od zawsze w pewnym sensie. Mieliśmy na tej arenie cały szereg rozmaitych propozycji socjalistycznych. Jedne są bardziej wyraźne, inne mniej wyraźne. Ja sobie to jakoś tak wymyśliłam, że mamy do czynienia być może ciągle jeszcze z socjalizmem internacjonalistycznym, socjalizmem pragmatycznym, który by tutaj uosabiał Gomułka, socjalizmem moczarowskim i socjalizmem Kuronia i Modzelewskiego. I teraz tak, gdyby zadać pytanie jeszcze inaczej, mianowicie jaki był potencjał w tych latach dla myśli lewicowej, prawda? Bo kiedy mówimy o socjalizmie, to oczywiście to możemy się bardzo łatwo uwikłać właśnie w te wieloznaczności i tak dalej. Kiedy zadać sobie pytanie, jaki był potencjał dla myśli lewicowej, to wydaje się znowu wbrew temu, co się o tej epoce zwykło myśleć, ten potencjał był wcale niemały. I tutaj przypomina mi się taka opowieść Kuronia z jego biografii, to dotyczy 56 roku, tak, wieku 56 roku. Na jednym z tych wieców jeszcze przed zwolnieniem Wyszyńskiego ktoś powiedział, ponieważ jesteśmy krajem katolickim, to wobec tego domagamy się wolności słowa i działań i żądamy zwolnienia prymasa Wyszyńskiego i proponował, żeby zaintonować rotę. Na co natychmiast zerwał się Lechosław Goździk i powiedział, ponieważ jesteśmy krajem socjalistycznym, nie możemy godzić się na brak wolności słowa i tak dalej. I dlatego domagamy się zwolnienia kardynała Wyszyńskiego i zaintonował międzynarodówkę. Sara zaśpiewała międzynarodówkę. I oczywiście można sądzić, że to jest taki ozdobnik, bo to była atmosfera rewolucyjna, atmosfera wiecowa i możemy świadczyć o tym, że albo ludzie nie przywiązywali wagi do symboli, albo cokolwiek innego. No nie wydaje się to takie oczywiste, prawda? I jeszcze mam jeden taki przykład na to, że też można czytając to, co ludzie pisali w tym czasie, nie ma też wątpliwości, że lewicowość nie była rzeczą, która nie istniała społecznie, wręcz odwrotnie. Stefan Nowak, najwybitniejszy empiryczny badacz społeczeństwa, zrobił w 1957 roku takie klasyczne już, prawda, czy od dawna klasyczne badania nad studentami w Warszawie, gdzie pytał o socjalizm, pytał o stosunek do socjalizmu, no i wyszło mu coś takiego, znaczy, że ten socjalizm musi być demokratyczny, on tam badał treść, prawda, tego pojęcia, ale że nie ulega wątpliwości, że socjalizm jest dobrą rzeczą, także większość studentów Warszawy, a to była sytuacja, prawda, no, rewolucyjna, czyli jakby mniej cenzuralna i tak dalej, i tak dalej. Więc krótko mówiąc, taki potencjał istniał i to jest wydaje się to niewątpliwe i to jest jakimś też znakiem. Teraz ten socjalizm internacjonalistyczny jest dla mnie niezwykle ważny, tak? Po pierwsze jest to, myślę o takim socjalizmie klasycznym, marksowskim, gdzie ten wymiar internacjonalizmu jest niezwykle istotny. Pojęcie internacjonalizmu jest bardzo bogate, można je traktować dosłownie tak, jak traktowali marksiści, ale też w sytuacji państwa realizmu socjalnego powiedzieć o tym, że był internacjonalistą, to jest powiedzieć o tym, że za czymś się mocno opowiadał, a coś wykluczał. I w sytuacji kulturowej, społecznej Polski socjalizm internacjonalistyczny, który mówił po prostu o tym, że są ważniejsze całości niż całości narodowe, który tym samym często odnosi się niezwykle krytycznie do przeszłości, która była straszna naprawdę, no jest rzeczą istotną. Jest pytanie, czy taki socjalizm kiedyś jako siła realna istniał w Polsce. To jest bardzo interesujące pytanie, natomiast niewątpliwie istnieli komuniści internacjonaliści. Jest na to bardzo wiele dowodów. Tu miał nastąpić cytat wypowiedź jednego z wysokopartyjnych z okresu stalinowskiego człowieka, który mówił, dlaczego w Polsce nie należy walczyć z kosmopolityzmem. To było na jakimś wewnętrznym spotkaniu, mówił, że w Polsce nie należy walczyć z kosmopolityzmem, ponieważ inteligencja polska jest taka, że walka z kosmopolityzmem, przede wszystkim inteligencja polska jest taka, że walka z kosmopolityzmem spowodowałaby niesłychaną przerwę dla socjalizmu, dla społeczeństwa i skończyłaby się wielką katastrofą. I ten wymiar internacjonalistyczny, kiedy mówię o socjalizmie pragmatycznym, czyli tym gomułkowskim, to ten, i tutaj z tym wymiarem internacjonalistycznym zaczynają się dziać różne dziwne rzeczy. Teraz też o tym powiem troszkę więcej, natomiast on bardzo wyraźnie występuje, jak wiem, prawda, w tym nowym socjalizmie, w socjalizmie Kuronia z jego listu otwartego, jego i Modzelewskiego, tak? I to jest środek lat 60. i tam wyraźnie ten wymiar występuje, czyli też nie jest tak, że społecznie to były idee zupełnie martwe. I też tutaj przypomnę tylko, co tak sobie z tym powodem powiem, to było dla mnie pewnym zaskoczeniem. Ten koncept świeżego, nowego socjalizmu w wydaniu Koronia i Modzelewskiego jest na przykład bardzo popierany, ja myślę, z powodów ideowych, a nie tylko pragmatycznych, jak u Giedroycia, przez Wieroszewskiego. Jego publicystyka w kulturze z tego okresu jest pełna, prawda? Zwłaszcza z tego wcześniejszego okresu październikowego, no, odniesień do tego właśnie. I teraz mamy problem, no, mianowicie mamy Gomułkę, który, no jak wiemy, tak, zapowiadało się to bardzo średnio, to znaczy Gomułka został odsunięty, czy też odsunął się sam za odchylenie nacjonalistyczno-prawicowe. I zwykle to odchylenie traktujemy tak trochę, prawda, no, że źli komuniści tego dobrego Gomułkę tak jakoś źle potraktowali, tak? To znaczy przychodzimy właściwie, traktujemy tą odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne jako frazę. Frazę w sensie czegoś, co, no jakby, prawda, mało jest zakorzenione w czymkolwiek i po prostu chodziło o to, żeby odsunąć dobrego człowieka, który reprezentuje, prawda, lepszą część komunizmu od władzy. Wydaje mi się, że to jest też rzecz, którą bardzo warto się nad tym zastanowić, bo jeżeli Gomułka tym swoim studium liście do Stalina 49 roku pisze o towarzyszach żydowskich to, co pisze, prawda? Czyli posługuje się absolutnie skończoną ideologią antysemicką, mówiąc o tym, że po pierwsze oni sami się prowadzą jakąś politykę, powołują się do owej polityki, że to szkodzi społecznemu odbiorowi komunizmu, ponieważ ludzie za takim nie pójdą i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę jest to sygnał chyba nie mały, to są rzeczy znane. Niemniej jednak tutaj mówię o tym tylko dlatego, żeby powiedzieć, że często przechodzimy na tym bardzo lekko do porządku dziennego. I to, co dzieje się, potem w październiku 1976 roku, tak? I ten podział na Puławian i na Tolińczyków, ja myślę, że też warto, tak mi się wydaje, widzieć też w ten sposób, że na Tolińczycy to był ten odłam, który rzeczywiście z marksizmu wziął w tym momencie bardzo niewiele, ponieważ to była taka, idea, że wyjaśnić to, co się stało i w ogóle dalej wyjaśnić dzieje można przez działania jednostek. Na dodatek były to jednostki określonego pochodzenia, prawda? I Puławianie myśleli o tym jednak w kategoriach bardziej marksowskich, więc być może tak właśnie można zobaczyć tą całość. Tu się nie ma bezpośrednio do Gomułki, bo wiemy, że Gomułka się waha, do kogo się przyłączył się do Puławian w końcu, ale to też o czymś mówi. I teraz tak, wracając do Pana pytania, właściwie kiedy mówiąc o praktykach legitymizacyjnych tego okresu lat 60., to właściwie zdałam sobie sprawę, że ja będę mówić też króciutko teraz naprawdę o pewnym tylko rodzaju praktyk, ponieważ to, o czym Pan mówi, prawda, to dopuszczenie subkultur młodzieżowych, to dopuszczenie barwności, to dopuszczenie kultury, prawda, znaczy rzeczywiście rozwoju kultury jest też praktyką legitymizacyjną. I wobec tego rzeczywiście pozostaje pytanie, po co były te praktyki, o których ja bym w tej chwili mówiła, które z drugiej strony wydają się podstawowymi praktykami legitymizacyjnymi politycznymi. I teraz też ci, którzy uważają, że marzec 68, tutaj ja też nie mam wcale, prawda, takiej jasności, poza pewną, zresztą zaraz o tym powiem, poza tym, że to były praktyki najbliższe polskiemu narodowi, wobec tego sytuacji niepewności i kryzysu oczywiście by zostały natychmiast przywołane z bardzo dobrym powodzeniem. I rzeczywiście jest tak, że i to jest jasne, że marca 68 nie można zacząć, jasne, że w 68 roku, ale też niektórzy robią taką koncesję i zaczynają w 67. Prawda, że była agresja Izraela i wtedy zaczęło się coś dziać. No zdecydowanie tak nie jest. I teraz jeśli chodzi tylko, żeby bardzo, tu nie ma na to czasu, ale można tutaj tych, prawda, zjawisk krytyk literackich i tak dalej strasznie dużo przywołać, które mówią po prostu o tym, że bardzo szybko, już na początku lat 60. zwykły polski nacjonalizm, na dodatek taki, jaki znamy sprzed z dawnych czasów, wkraczał na arenę polityczną. I właściwie jeden przykład tutaj myślę, że warto przywołać, to jest ZWOLiD, tak? To znaczy Związek Wojowniczów o Wolność i Demokrację, który pod koniec lat 60. liczył ponad 300 tysięcy członków, który zrobił i spowodował, jest bardzo dobra. Mamy sporo źródeł, na szczęście jest bardzo dobra, tutaj się na niej opieram, książka Jany Wawrzyniak, który spowodował, że naród mógł poczuć się doskonale, ponieważ do ZWOLiDu, jak wiemy, zaczęli być przyjmowani wszyscy, prawda? Od AK-owców do Narodowych Sił Zbrojnych. Była to organizacja niezwykle interesująca społecznie, która zapewniała swoim członkom wszystko, zapewniała swoim członkom byt i reprezentację symboliczną taką, na jaką jego członkowie, czyli szerokie spektrum narodu polskiego, miała największą ochotę, prawda? Czyli zbawić jest w tym, co się działo, a to bardzo dobrze właśnie widać w przestrzeni publicznej, naturalnie też to wiemy, ale też jeśli spojrzeć na te wewnętrzne dokumenty, na to, co tam się działo, no to wtedy już ten, prawda, bez cenzury, bez żadnych powściągów mówi się to, co się myśli. Koncepcja narodu jako tej koncepcja narodu bohaterskiego, bezgrzesznego i to wszystko, co prawda, to są tutaj czasy dramatyczne, to wszystko, co takie już nazwy tutaj ewokują. I tutaj chciałam Państwu zacytować, czego nie zrobił, to jest rok 66, a nie 67, ani nie później. Otóż jeden z szefów jednego z ważnych oddziału Kieleckiego z Bobidu polemizuje z Wolną Europą na temat tego, że AK-owcy w Polsce mają się niedobrze. Mówi, że AK-owcy w Polsce mają się bardzo dobrze, są wśród nich profesorowie uniwersytetu, lekarze. Mamy prawo do takiej reprezentacji. Oczywiście tutaj jest ta gra z Wolną Europą, prawda, to wiadomo, ale mamy prawo do takiej reprezentacji, ponieważ stanowimy zdecydowaną większość. Też jest jeszcze taka organizacja, która nie wątpliwie miała bezpośredni związek z władzą, chociaż jej nie należy demonizować, jaką była cenzura. I tam są sprawozdania cenzury, prawda, roczne i cenzor sobie w roku też 65 bodaj albo 6 mówi o tym, że idiotyzmem jest niedocenianie, cytat jest ładniejszy, no ja wiem, to sposób, prawda, mam atrakcyjny, że idiotyzmem jest niedocenianie treści narodowych, ponieważ to jest to, co możemy dać temu społeczeństwu, tak? Oni mieli obowiązek pisania rocznych sprawozdań i to była owa kwintesencja. A teraz na poziomie takim, i można by oczywiście tutaj te praktyki i to, co się działo w sferze społecznej, bardzo rozszerzyć. I ostatnia rzecz, znaczy działania legitymizacyjne na ludziach. Otóż jak się czyta różne, prawda, różnego rodzaju dokumenty, no to widać, że przez całe lata 60., naprawdę to nie jest rok 67, 68, zachodziła bardzo radykalna wymiana kadr partyjno-rządowych. To znaczy czasem z jakimś poklaskiem, czy przyklaskiem, a czasem niepostrzeżenie, w jakimś sensie niepostrzeżenie, czyli nie robiąc wokół tego kampanii, wymieniono kadry cenzorskie, wymieniono kadry w najważniejszych pismach partyjnych, na ważnych stanowiskach, prawda? Kierunek tych zmian był zupełnie jednoznaczny, po prostu odsuwano towarzyszy żydowskich, jakie by nie były inne uzasadnienia, prawda? I ludzie mają tego świadomość, to znaczy ważni obserwatorzy tego okresu. Rakowski, ale nie tylko, zupełnie nie tylko Rakowski, mają absolutną jasność, że zachodzi całkowita i totalna wymiana kadr w takim właśnie kierunku. Dlaczego i po co, to będziemy mówili pewnie za chwilę.